Eureka, czyli w stronę nauki.
Wita Państwa Konrad Stanglewicz. Dziś w programie m.in. rozmowa z profesorem Andrzejem Maciejewskim, dyrektorem Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego, o proponowanej przez ministra nauki nowej klasyfikacji samodzielnych dyscyplin naukowych.
Jest kilka nauk, które odgrywają, które są po prostu fundamentalne. Do takich nauk można zaliczyć matematykę, fizykę, astronomię i biologię. Te nauki są podstawowe, że one zajmują się naturą wszechrzeczy.
I rozmowa z profesorem Georgiem Melikidze, prorektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego do spraw nauki, o przyszłości uczelni w świetle tzw. konstytucji dla nauki.
Według nowej konstytucji są trzy takie ciała, które są władzami uczelni. To jest Rada Uczelni, Rektor i Senat. Dotąd był rektor i senat, ale trzeba pamiętać, że było tak, że wydział był podstawowym jednostką uczelni. Teraz tego już nie ma.
Zapraszam w podróż w stronę nauki. Konrad Stanglewicz. Czy to prawda, że mleko odtruwa? Nieprawda. Rady takiej udziela się przede wszystkim przy zatruciach farbami i lakierami. Lecz nie jest to ona uzasadniona ani w przypadku rozpuszczalników, ani też innych trucizn. Specjaliści ostrzegają przed podawaniem ofiarom zatruć mleka. Nie wykazuje ono działania odtruwającego, może być nawet szkodliwe. Gdy na przykład dziecko napiło się środka czystości zawierającego detergenty, mleko może doprowadzić w żołądku do spienienia się środka, dochodzi do wymiotów, w trakcie których trujące substancje mogą dostać się do dróg oddechowych. Nie jest jasne, skąd wzięła się sława mleka jako środka odtruwającego. Kiedyś nawet porcje mleka otrzymywali pracownicy zatrudnieni w warunkach szczególnie szkodliwych. Dzisiaj tego się już nie stosuje. W przypadku podejrzenia zatrucia nie należy podawać niczego oprócz wody czy herbaty. Nie należy też wywoływać wymiotów. Informacji o możliwej pomocy udziela pogotowie ratunkowe. Poza tym osobę, która uległa zatruciu, należy jak najszybciej odstawić do lekarza. Czy to prawda, że pojęcie tzw. pozycji misjonarskiej wzięło się z drwin mieszkańców Wysp Południowego Pacyfiku, z zachodnich misjonarzy, którzy dzikim chcieli nakazać chrześcijańskie praktyki seksualne? Nieprawda. Historia o tym, że chrześcijańscy misjonarze chcieli nakazać mieszkańcom Wysp Południowego Pacyfiku pozycję w czasie stosunku płciowego, jest w obiegu od lat 60. Wtedy pojawiło się wyrażenie pozycja misjonarska, opisujące pozycję seksualną mężczyzna leżący na kobiecie, przy której partnerzy mogą sobie spoglądać w twarz. I chociaż dziś jest cytowana w wielu leksykonach, to mamy do czynienia z legendą, a jej autorem jest Alfred Kinsey, który w roku 1948 zaszokował społeczeństwo amerykańskie dziełem zatytułowanym Zachowanie seksualne mężczyzny, tak zwanym raportem Kinseya. Kinsey w swojej książce powołuje się na Bronisława Malinowskiego, antropologa, który między innymi zajmował się seksualnością mieszkańców Wysp Południowego Pacyfiku. Według Kinseya Malinowski zanotował, że mieszkańcy Wysp Triobrianckich przy wspólnym ognisku ku wielkiej uciesze tubylców przedstawiali karykatury pozycji angloamerykańskiej, określając ją jako misjonarską. Lecz w dziele Malinowskiego życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji takiej historyjki o ognisku nie można znaleźć. Kinsey najwyraźniej, nieświadomie, błędnie połączył ze sobą elementy różnych historii. Malinowski Rzeczywiście, donosi, że triobriandczycy drwili sobie z monotonii pozycji seksualnych białych, lecz nie ma tam mowy o misjonarzach, nie wspominając już o przepisach moralnych. Wyrażenie wyspiarzy opisujące pozycję zachodnią brzmiało według Malinowskiego ibilimapu, co znaczyło, ona nie może uczestniczyć. Później badacz opisuje nową modę mieszkańców Wysp Mórz Południowych, a mianowicie to, że zakochane pary pokazują się oficjalnie, trzymając się za ręce, co sprzeciwia się starej tradycji. Takie niemoralne zachowanie nazwano missionarii si bubunela, modą misjonarską. Misjonarze nie ograniczali więc pruderyjnie repertuaru triobriandczyków, jak chce legenda, lecz raczej go rozszerzyli, ani śladu kościelnych przepisów na temat aktu seksualnego. Kinsey więc najwyraźniej wymyślił legendę, będąc pewnym, że opowiada o faktach historycznych. Tak powstało określenie używane dzisiaj w wielu językach.
Eureka, Eureka, czyli w stronę nauki.
Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin chce usunąć astronomię z listy samodzielnych dyscyplin naukowych. W rozporządzeniu, które pojawiło się na stronach resortu nauki, została ona zaliczona w poczet nauk fizycznych wraz z fizyką i biofizyką. Natomiast na listę jako odrębną dyscyplinę wpisano teologię i prawo kanoniczne. Rozporządzenie o nowym podziale dyscyplin naukowych wchodzi w życie 1 października. O opinię poprosiłem dyrektora Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesora Andrzeja Maciejewskiego.
De facto są dwa aspekty. Jeżeli mówimy o podziale nauk, to ma to dwa znaczenia i wiele skutków. Oczywiście na potrzeby dyskusji możemy sobie te podziały przeprowadzać tak, jak nam się żywnie podoba, dopóki to nie skutkuje materialnie. W przypadku podziałów administracyjnych istotne jest to, jaki skutek zaliczenia czy też wyróżnienia danej dziedziny nauki jako samodzielnej albo też nie, będzie to miało na przyszłość i czym to będzie skutkowało.
Na przykład skutek finansowy?
No to jest podstawowa rzecz, ale też i organizacyjny i każdy inny. W uzasadnieniu wprowadzenia nowego podziału czytamy, że stary podział był bardzo skomplikowany, obejmował, tak jak w dokumencie czytamy, 102 dyscypliny, co zostało uznane za nieprawidłowe. I oczywiście przyjmując punkt widzenia taki, że chcemy zmniejszyć tę liczbę, no któreś dziedziny muszą zniknąć i oczywiście przedstawiciele tych dziedzin będą oponować i to jest jasne. Ale tak jak powiedziałem, w przypadku decyzji administracyjnych ważne są skutki, jakie będą. Nie sam podział. Astronomia jest nauką fizyczną i zajmuje się fizyką w takim samym stopniu, jak i sama fizyka i co do tego nie ma wątpliwości. Bycie nauką fizyczną nie jest określeniem pejoratywnym dla astronomii. To jest stan faktyczny tak naprawdę. Skąd zatem protesty i domaganie się tego, żeby astronomia była oddzielną dziedziną? Argumenty podawane w uzasadnieniu można przyjąć, jeżeli one będą realizowane konsekwentnie. Inaczej mówiąc, jeżeli cały obszar dziedzin naukowych będzie potraktowany z taką samą surowością bądź łagodnością, bez żadnych wyjątków. Wtedy można powiedzieć, że ustawa jest realizowana rzetelnie, intelektualnie. I jak przeczytamy dokładnie, jaki był stary podział, jaki jest nowy, to zdziwienie może budzić fakt, że została wyróżniona teologia jako oddzielna dziedzina występująca, ale no powiedzmy, skoro teologia znalazła się, pojawiła się jako dziedzina na uniwersytetach, można znaleźć uzasadnienie, ale już o wiele gorzej sprawa wygląda z naukami prawnymi, mianowicie zostało wyróżnione, proszę zobaczyć.
Jako oddzielna dyscyplina.
Jako oddzielna dyscyplina, całkowicie samodzielna, prawo kanoniczne. Nie znajduje żadnego argumentu do takiego wyróżnienia. Tak jak dla teologii można znaleźć to tutaj. Przecież to jest zupełnie niezależne od naszych poglądów. To po prostu rzetelność tak naprawdę powoduje moje zdziwienie. To jest jeden aspekt. Mm-hmm. Ale nie mówimy o tym, czego byśmy nie chcieli w tych innych podziałach, mówimy o astronomii.
No więc właśnie, być może astronomów jest o wiele mniej niż na przykład teologów czy prawników kanonicznych.
Najprawdopodobniej tak. I oczywiście biorąc pod uwagę liczbę studentów, na przykład w porównaniu z kierunkami inżynierskimi, menedżerskimi astronomów, jest śladowa ilość tak naprawdę. W związku z powyższym można byłoby znaleźć uzasadnienie takie, no, że ta nauka jako nauka reprezentowana na uniwersytetach, no jest po pierwsze mała liczba astronomów, ale wydaje mi się, że to nie jest ważne. Ważna jest natomiast rzecz następująca. Jest kilka nauk, które odgrywają, które są po prostu fundamentalne. Do takich nauk można zaliczyć matematykę, fizykę, astronomię i biologię. Te nauki są podstawowe, że one zajmują się naturą wszechrzeczy. I bez względu na ich możliwe znaczenie do zastosowań, ich rolę, czy też konkurencyjność w stosunku do nauk inżynierskich, przepraszam, to nie jest ważne. Ważne jest to, że to są nauki, którymi nie musi się zajmować 1000 uczonych w danym kraju, ale w przypadku fizyki to chyba taka liczba jest. Nie musi być dużo studentów na tych kierunkach. Ważne jest to, że to jest absolutna podstawa naszej wiedzy o całym wszechświecie. W związku z powyższym te nauki powinny być wyróżnione w sposób bardzo wyraźny. Tak?
Ale tu pytanie, czy rzeczywiście nadal są to nauki, mam na myśli astronomię, te fundamentalne, podstawowe, czy to jest po prostu taka historyczna zaszłość? Obserwacje nieba, tych zjawisk, które tam zachodzą, oczywiście były od najdawniejszych czasów ważne. Tą wiedzą posługiwali się kapłani, władcy i tak dalej. Ale czy dzisiaj nadal też?
Obiegowe wyobrażenie o matematyce to jest takie, że matematyka zajmuje się liczeniem. Nie, matematyka nie zajmuje się liczeniem. Tak samo jak astronomia nie polega na tym, że patrzymy się w niebo i umiemy nazwać gwiazdozbiory. Tak, że astronomia to jest coś, że możemy zobaczyć piękne zaćmienia Słońca bądź Księżyca, o czym media donoszą zawsze z dużym entuzjazmem. Astronomia zajmuje się absolutnie fundamentalnymi rzeczami, znaczy tak fundamentalnymi rzeczami, jak i fizyka. Jakie prawa rządzą całym światem, czy wszystkim tym, co nas otacza. To jest dziedzina absolutnie fundamentalna. Ale kontynuując odnośnie astronomii jako nauki w Polsce, trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że astronomia wyróżniała się. Pomimo niedużej liczebności uczonych, osiągnięcia astronomii są znaczące. I to znaczące w taki sposób, że możemy to udokumentować, no, stosując mierniki takie, jakie aktualnie ministerstwo stosuje, ilość publikacji, wyróżnień, cytowań i tak dalej, i tak dalej. Udział naszych uczonych w zupełnie podstawowych projektach badawczych robionych na skalę światową, takie jak badanie fal grawitacyjnych, udział w odkryciu fal grawitacyjnych, to są absolutnie fundamentalne. I to nie są pojedyncze przypadki, te osiągnięcia są naprawdę znaczące.
No tu można wymienić Aleksandra Wolszczana, odkrywcy pierwszych planet poza Układem Słonecznym.
No i to bardzo wiele nazwisk.
No i Kopernika oczywiście.
No też można. Paczyński, który otarł się o
Nobla.
O Nobla, wielki astrofizyk. No i tak dalej, i tak dalej. Tych nazw jest dużo, jak na gremium, z którego one pochodzą. Ale tak jak powiedziałem, moje osobiste zdanie w tym względzie to jest takie, że astronomia powinna być wyróżniona, co nie oznacza wcale, że ona musi być w jakikolwiek sposób preferowana, ale powinna występować jako oddzielna dziedzina nauki.
Ale czy tu chodzi o tak zwany honor, czy też o coś więcej, o coś ważniejszego?
Nie, no oczywiście, że chodzi o coś więcej. Z jednej strony to jest honor, ale to nie jest próżność, tak? No bo
autentyczne docenienie prawdziwych osiągnięć.
Osiągnięć i znaczenia. To nie jest zwykła próżność, że chcemy, czy astronomowie chcą, żeby byli wyróżnieni, że astronomia jest taka ważna i że w ogóle każdy astronom to jest w ogóle super. To wcale nie o to chodzi. Pod tym słowem prestiż, o tak to się też nazywa, to w tym wypadku nie wydaje mi się próżnym słowem. konsekwencje administracyjne mogą być znaczące i to, czego się środowisko obawia, to tych konsekwencji administracyjnych. Po pierwsze, jak w każdej nauce, nauczanie i prowadzenie badań naukowych wymaga pieniędzy. W związku z powyższym istnieje, jak mi się wydaje, uzasadniona obawa, że mniejsza ilość astronomów i fakt, że nie ma wyróżnionej dziedziny astronomii, może spowodować to, że zabieganie o środki stanie się bardzo trudne. Tak? Astronomia pochłania dużo pieniędzy, jako że projekty, które są realizowane przez astronomów, są kosztowne, ale to jest jedna konsekwencja. Druga konsekwencja to, wydaje mi się, jest też ogólnospołeczna likwidacja takiej astronomii jako dziedziny nauki. To jest bardzo niepokojące, że przez ostatnie dziesięciolecia w środkach masowego przekazu, we wszystkich reformach, które się pojawiały, stało się nagle tak, że nauki te podstawowe, matematyka, fizyka praktycznie zniknęły. Jeżeli profil nauczania w szkołach średnich ma 30 godzin fizyki na 4 lata, tak było do niedawna, taką informację miałem, to jest przerażające tak naprawdę. Jeżeli usunięto matematykę z matury, to jest przerażające.
No teraz na szczęście wróciła.
Tak, ale takie zmiany, one nie są takie, że okej, jak teraz będzie matura, to wszyscy będą się uczyli matematyki. Nie. Poziom średniego zasobu wiedzy o otaczającym świecie na skutek tych wszystkich zmian stał się przerażająco niski, co ja obserwuję jako wieloletni nauczyciel akademicki po wiedzy, którą posiadają studenci pierwszego roku fizyki i astronomii i matematyki. To jest naprawdę przerażające. Likwidacja astronomii to będzie jeszcze jeden przyczynek do tego, że to są rzeczy, no być może ważne, ale niekoniecznie dla naszego życia. A tak być nie powinno, bo one są absolutnie podstawowe. Bez względu na to, czy one dają natychmiastowe korzyści, czy nie. Jeżeli nie będziemy kształcili ludzi w taki sposób, by oni rozumieli otaczający nas świat, to ci ludzie będą zdecydowanie ubożsi o wiedzę, która jest ważna. Po prostu, która jest ważna dla każdego wykształconego człowieka.
Czyli skutki mogą być dalekosiężne i takie nie bezpośrednie, tylko pośrednie.
Tak. Każda zmiana w edukacji, ona nie przynosi natychmiastowych sukcesów, ale jeżeli przynosi szkody, to te szkody są bardzo trudne do odwrócenia. Wobec tego każda zmiana, jeżeli ona ma być robiona, powinna być głęboko przemyślana, gdyż weryfikacja błędów na materii ludzkiej jest trudna i długoczasowa. Tego się nie da po prostu jedną decyzją zmienić, że nagle będziemy mieli same nagrody Nobla.
No ale przecież wicepremier Gowin chwali się tym, że te zmiany w szkolnictwie wyższym były przez długi czas konsultowane, no więc można przypuszczać, że i w tej kwestii tych dyscyplin naukowych środowisko było konsultowane, czy też nie?
Ja nie chcę kontestować tego faktu, że były konsultowane. Tym niemniej to, co czytamy, to czytamy. I ten podział jest taki, jaki jest.
Z prawem kanonicznym.
Tak, ale to nie jest moją... Znaczy ja uznaję to po prostu za nierzetelność, ale nie chcę z tym walczyć, bo nie ja jestem od tego, żeby z tym walczyć. Ja mogę tylko wypowiedzieć swoje zdanie. Uznaję to po prostu za nierzetelne podejście. Jeżeli uzasadniamy te wszystkie zmiany w taki sposób, że chcemy zmniejszyć liczbę dziedzin, gdyż jest zbyt wielka i nie zawsze wyróżnienie danej dziedziny jest uzasadnione, okej, to jest jak najbardziej w porządku. Ale z drugiej strony, jeżeli się robi takie odstępstwa, no to podważa całe uzasadnienie, moim zdaniem. Tak? Odnośnie całej ustawy, konsultacji, to jest jeszcze jest kilka rzeczy. Na przykład w ostatnich latach stało się coś takiego, że wszystkie badania naukowe podlegają parametrycznej ocenie, weryfikacji. I w związku z powyższym czasopisma naukowe, które publikujemy naszą pracę, mają punktację. Ta punktacja do tej pory była odgórnie ustalana przez ministerstwo i w dziedzinach, których ja pracuję, budziła ona moje szczere wątpliwości, ale jeżeli nawet przyjmując te ustalenia, że jakieś gremium tam uznało, że jest tak inaczej, to budziło głęboki sprzeciw fakt, że ona ulegała zmianom. Inaczej mówiąc, ja pisząc pracę wysyłam ją do czasopisma, które ma punktów powiedzmy 35.
A po wydrukowaniu okazało się, że 15, tak?
Tak, bo w międzyczasie ministerstwo zmieniło punktację czasopism. Przyglądając się i słuchając dyskusji fizyków dotyczące proponowanej punktacji czasopism fizycznych, budzi mój głęboki sprzeciw, że zostało ustalone ranking czasopism fizycznych, w którym czasopisma, które są uznawane przez fizyków za czasopisma z najwyższej półki, o najwyższej wartości, zostały sklasyfikowane nisko. Wydaje się sprawą oczywistą, że takie rzeczy jak ocena czasopism fizycznych czy matematycznych powinna należeć do fizyków i matematyków. Ja nie jestem w stanie rzetelnie ocenić czasopism biologicznych, z wyjątkiem tego, że oczywiście będzie dla mnie jasne, że Nature to jest najważniejsze czasopismo, jak wszyscy uważają. No i to jest drugi aspekt taki, który budzi po prostu szczere obawy. Czy tak naprawdę do końca te zapewnienia ministra
o braniu pod uwagę opinii naukowców są rzetelne?
Są rzetelne. To jest jasne, że inaczej nie chciałbym, by moja wypowiedź zabrzmiała tak, że intencje zmian i zapał do tych zmian ministra Gowina, że intencje były złe, a zapał był umiarkowany. Nie, to wcale nie o to chodzi. Tylko wskazuje na te fakty, które po prostu pokazują, że to wymaga dalszej pracy i takiego podejścia, w którym strona, która uczestniczy, jest podmiotem tych zmian, nie może być traktowana tylko jako masa, która ma wziąć i wysłuchać zmian, i jej protesty czy zdania są mało ważne. A odbieram takie wrażenie, że ostatnio decydenci są głęboko przekonani o misyjności tego, co robią, i do wszelkich uwag krytycznych podchodzą w sposób alergiczny, że to jest atak w ogóle na zmiany. To jest oczywiste, że jeżeli są zmiany, to one się spotykają z obawami, oporem, krytyką, nie zawsze słuszną, tak jak nie zawsze słuszne są propozycje podawane, tak? Ale to jest zrozumiałe. Tylko w trakcie dyskusji rzetelnej, jak podkreślam, można ustalić coś, co będzie miało wartość i będzie trwało dłużej niż powiedzmy 5 lat.
Czyli w stronę nauki.
O utrzymanie statusu astronomii jako odrębnej dyscypliny naukowej zabiegają astronomowie z Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Wystosowali oni w tej sprawie petycję do ministra Gowina, pod którą podpisało się już ponad 8 tysięcy osób. W imieniu całej polskiej społeczności astronomicznej apelujemy do pana premiera o zmianę projektu rozporządzenia i przywrócenie astronomii, Space Science, jako odrębnej dyscypliny naukowej, piszą autorzy petycji. Przypominają, że astronomia jest jedną z najstarszych nauk na Ziemi i w naszym kraju ma ona wspaniałe, wielowiekowe tradycje. Dowodem jest statystyka prowadzona w światowym serwisie Web of Science, według której poziom cytowalności prac naukowych polskich astronomów jest o 25% wyższy od średniego poziomu światowego. Jest to jedyna dyscyplina w Polsce, która lokuje się tak wysoko w światowych rankingach, czytamy w petycji. O opinię poprosiłem prorektora Uniwersytetu Zielonogórskiego do spraw nauki, profesora Georgii Melikidze.
Dlaczego powstała ta nowa lista? Po tej tak zwanej konstytucji dla nauki, dla potrzeb ewaluacji już nie jednostek naukowych, a dyscyplin naukowych, powstała lista dyscyplin, które będą w przyszłości ewaluowane przez odpowiednią komisję do ewaluacji. I dla potrzeb tej ewaluacji jako podstawę wykorzystali listę nauk i obszarów nauki takiej organizacji, która w skrót jest OECD, po angielsku to brzmi także Organization for Economic Cooperation and Development, to znaczy, że to jest organizacja dla współpracy i rozwoju. I tam oczywiście jest taki podział na nauki różne i na przykład jest tak zwany Natural Sciences i w Natural Sciences jest matematyka, komputer, physical sciences, chemia, nauki o ziemi, biologia i jest other natural sciences. Co oznacza, że to nie jest wiążące. Oczywiście każde państwo może tam dołożyć, no, co chce. W tym przypadku dla wykorzystania tego podziału do ewaluacji dyscyplin, to po prostu dla nas jest bardziej naturalne, żeby zostawić ten podział, który był wcześniej, kiedy astronomia była odrębną dyscypliną. Fizyka sama jest bardzo szeroka i tam dużo specjalności. To jest jedna z największych dyscyplin naukowych. Jeśli dodamy do tego astronomię, która sama po siebie jest bardzo szeroka, no to robi to jakoś taki monster, z którego bardzo ciężko nawet jest porównywać różne uczelnie czy instytucje pana pomiędzy sobą, ponieważ w każdej jest jakaś jedna część tego tylko wykorzystywana. I dlatego dokładnie powstała ta prośba, żeby zostawić astronomię jaką odrębną naukę, choćby dlatego, że tradycyjnie w Polsce tak było. I wygląda bardzo naturalnie, żeby jako dodatkowa dyscyplina, żeby wprowadzić tak zwaną space sciences. To po polsku brzmi
nauki
o kosmosie, chyba bardziej to będzie nauki o kosmosie, które istnieje, które jest używane w wielu państwach. No i dlaczego by w Polsce tego nie używać? Tym bardziej, że jeśli my zobaczymy ten podział, no jest coś, jest bardzo wąski, a no jest jakieś inne dyscypliny są bardzo szerokie. No i dokładnie dlatego nasza prośba i nasz apel do pana ministra i wicepremiera, żeby to uwzględnił taką opinię
środowiska.
W końcu to no, w jakimś sensie ta konstytucja nauki jest zrobiona dla nas, a nie dla kogoś innego. Przy wspólnej ocenie to będzie bardzo ciężko zrobić tam jaka jest astronomia, jak jest wkład astronomii, jak jest wkład fizyki, nie? W tym takich przy porównywaniu i różnych jednostek. Faktycznie to, co jest robione w Polsce teraz, to jest dla ewaluacji dyscyplin naukowych.
Skoro mowa o ewaluacji, czyli ocenie wartości, jakie kryteria tu się bierze pod uwagę? Jakie są składniki tej?
Składników jest trzy faktycznie takich składników. To jest pierwsze, to jest publikacja i to jest liczba publikacji w takich bardzo wysoko punktowanych czasopismach. No, wysoko punktowane to też jest jakaś umowna rzecz. Po prostu w Polsce jest zrobiona taka lista publikacji. Dla każdego czasopisma naukowego jest przypisywana liczba punktów w zależności od tego, na ile to czasopismo jest ważne, rozpoznawane na świecie i międzynarodowe, co jest bardzo dobrze i fajnie zrobione. Następne kryterium to jest ile dostaje ta dyscyplina finansów spoza uczelni spoza ministerstwa. To znaczy, że faktycznie albo komercjalizacja, albo jakieś projekty, które są finansowane poza uczelnią. Nie? To jest te środki finansowe, które przynosi ta dyscyplina do danej jednostki.
To też w grę wchodzą jakieś fundusze europejskie?
I fundusze europejskie, i co najbardziej to wszystko, co jest związane z przemysłem. I tu astronomię dokładnie tak samo traci jak humaniści. Nie? Najbardziej dużą wagę ma publikacje. Mhm. To jest, w całości jest tak, że 65% oceny to jest publikacja. I trzeci punkt to jest upowszechnienie nauki. To jest wszystko taka działalność, która jest zrobiona dla środowiska. I oprócz tego tam jest jeszcze...
Tu chodzi o popularyzację nauki.
I o popularyzację i takie na przykład dla naszej uczelni, planetarium i to wszystko, to jest jeden z tych punktów i na przykład Centrum Nauki Keplera, coś w tym rodzaju. I oprócz tego trzeba wskazać kilka takich wyjątkowych osiągnięć. No, na przykład, że jakaś tam była bardzo taka praca pojawiła się, która miała bardzo duże znaczenie dla i nauki, i rozwoju. Z tego też jest dodatkowe punkty.
W tym sensie na przykład udział profesor Gondek-Rosińskiej w odkryciu fal grawitacyjnych ma znaczenie?
Ma znaczenie, tak, tak. To dokładnie o to chodziło, że to było też, my wykorzystaliśmy jak jeden z punktów naszych. No, niestety takie prawie większość tak podstawowych, takich dużych jednostek też mieli takie same, ponieważ to jest, nie jest jedna osoba.
Jasne, zespół, cały zespół.
Cały zespół zrobi i no, każda uczelnia faktycznie mogła to wykorzystać.
No ale to nie w kij dmuchał, bo przecież Nagroda Nobla
oczywiście to
za to odkrycie przypadła.
Oczywiście, to jest bardzo, bardzo, bardzo... To bardzo...
A czy te same kryteria obowiązują wewnątrz uczelni, na przykład uniwersytetu naszego?
Nie, nie, nie. Wewnątrz to jest w ogóle inaczej. Teraz my jesteśmy na takim momencie, kiedy powstaje w ogóle nowy statut uczelni. To jest według nowej ustawy każda uczelnia powinna stworzyć nowy statut, który będzie uwzględniał wszystkie te nowe zasady, które są nowe
w tej konstytucji
dla nauki. Wcześniej było tak, że wydział był ewaluowany, nie? I każdy wydział dostawał odpowiednią ocenę. No to były oceny, były tak A+, A, B, C. I w zależności od tego było finansowanie tego wydziału.
I wyższa ocena,
wyższe jest finansowanie. I to już był ten podział pomiędzy wydziałami, że no, niektórzy dostawali więcej, niektóre wydziały dostawali mniej, a no, oczywiście już magnificencja rektor już tam prowadził własną politykę naukową, żeby no, podtrzymywać te wydziały, które dostali mniej, ale pracuję na to, żeby podwyższyć swój ten. No teraz oczywiście to będzie to samo, ponieważ przyszły rektor będzie miał jeszcze więcej praw, to faktycznie cała...
Większą władzę będzie miał.
I tak? Większą władzę i co więcej, nawet to nie tylko władzę, no jeszcze podział finansów. To jest całe finansowanie uczelni będzie w jednym tak zwanej subwencji. Aha. To przyjdzie taka subwencja, a
i
później
sprawą rektora będzie podział, tak?
Jak to, jak on będzie dzielić. Oczywiście tej subwencji będzie różne składniki, tam będzie jakiś składnik naukowy, studencki, to trzeba uwzględnić, ale i tak to jest taka bardziej...
Czyli w tym sensie uczelnie będą bardziej samodzielne?
Według nowej tej konstytucji są trzy takie ciała, które są władzami uczelni. To jest Rada Uczelni, Rektor i Senat.
Dotąd był Rektor i Senat.
Dotąd był Rektor i Senat, ale trzeba pamiętać, że to było tak, że wydział był podstawową jednostką uczenia.
A teraz?
Teraz tego już nie ma. Aha. Wydział może zostać, ale wydział nie będzie podstawową jednostką dla uczenia. I to jest ta najważniejsza zmiana, niektóre w sensie organizacyjnym.
No a co będzie podstawową jednostką?
Nie ma. To już zależy od statutu.
Czyli uczenie
może dowolno postanowić to, ale i tak nie może na przykład uczenie postanowić, że wydział jest podstawowa jednostka w sensie poza uczeniu. No, na przykład była taka, że Rada Wydziału, ona była wpisana, jakie ma prawo i obowiązki. Mhm. Nie? I to było w tym sensie, że dziekan miał prawo samodzielnie prowadzić politykę naukową, znaczy nadawanie stopni i tytułów naukowych, to też było na wydziałach. I teraz też można, ale już nie na wydziałach, a na dyscyplinach. To jest, to takie zmiany są i to my teraz jesteśmy w trakcie dokładnie tego, żeby powstał ten nowy statut uczelni. No, jeszcze mamy czas.
I tutaj uczelnia ma dowolność, wolną rękę.
Wolną rękę ma
w sformułowaniu tego statutu, tak? Tu się nie będzie wtrącał minister.
Nie mamy żadnych takich, że statut powinien być taki, a nie inny, albo no, na przykład tam może być tak, że ministerstwo tam jakiś taki wzór tego statutu zrobi i to będzie w jakimś sensie obowiązkowy albo tak, ale na to chyba nie będzie tego.
No dobrze, a to nowe ciało, ta rada.
Rada uczelni.
Właśnie, jakie ono, to nowe ciało będzie miało znaczenie, jaki wpływ na kształt uczelni?
Wpływ będzie taki, że to też zależy od statutu, ale Rada Uczelni na pewno będzie miała prawo wskazywać kandydatów na rektora. Ona musi wskazać dwóch kandydatów na rektora. W zależności od tego, jaki będzie statut, to może być tak, że to ciało, które wybiera rektora, to będzie albo kolegium wyborcze, to już też od statutu zależy, czy to oni będą mieli prawo też swojego kandydatury, czy nie, ale w jakimś sensie to będzie tak. Później większość takich decyzji rektora, takich bardzo ważnych,
strategicznych,
to też powinno być
zaopiniowane
przez Radę. Mhm. Tak. Także w tym sensie to jest już moja prywatna opinia, to ja nie mogę powiedzieć, że ktokolwiek tam, nie wiem, ale to jest taki rada uczelni istnieje oczywiście w Stanach i to są w większości przypadków dla uczelni prywatnych.
I czyli fundatorzy chcą mieć wpływ na politykę uczelni.
Jak najbardziej. Mhm. I no, oczywiście ani płacą, ani muszą. Każda duża uczelnia, nie? No, to co pierwsze setce i tam pierwsze dziesiątki, oni są prywatnymi. Mhm. Uczelnie są prywatnymi i oczywiście te fundatorzy dostają z tego swój dochód. Nie? To oni zarabiają na tym, bez względu na to, że oni wydają kolosalne, tak bardzo duże, nie? Te fundusze na działania naukowe, czy tam na stypendia i różne. I tak uczelnia powinna zarabiać. I no, oczywiście dlatego ta rada w jakimś sensie powinna mieć jakieś...
Tak jak rada nadzorcza w przedsiębiorstwie.
Na przykład w biznesie. No, jeśli by ta rada uczelni byłaby tak, że to ministerstwo tam powołuje jakąś ciało, które będzie tam nadzorować na działalności naukowych uczelni, no, to jeszcze byłoby zrozumienie. Tak sobie, tak. Taka jednostka, jeśli dodatkowa na uczelnię, jeśli oni mają swoje wynagrodzenie i takie rzeczy, to po prostu obciąża, z jednej strony obciąża nasz budżet, to jest tak jakiś dodatkowy te, a z drugiej strony nie za bardzo jest jasne takie mechanizmy, jak to będą robić.
A kto wchodzi w skład tej rady?
Skład rady jest, ona jest wybieralna, ale tam jest pół na pół. Nie? Tam powinien być student, I jakaś liczba osób z uczelni, jakaś liczba osób poza uczelni.
Ale z regionu?
To już zależy od statutu tego. Nawet liczba, ile jest tych członków w Radzie, to też zależy od uczelni, od statutu. A ci to są, no nie jest tam taki obowiązek, że to byłby na przykład polityk, czy poseł, czy coś tam w tym rodzaju, tego nie wiem. Na początku jakoś byli takie pomysły, ale tego nie ma. No, z drugiej strony jest taka sprawa, że na przykład jest jakieś przedsiębiorstwo, które pracuje z daną uczelnią, no i dlaczego na przykład jakiś przedstawiciel tego przedsiębiorstwa nie byłoby tym członkiem tej rady. To jest ciężko, zobaczymy, jak to będzie, czy to będzie dobrze, czy nie, ale...
Bo argumentacja była taka, między innymi, że wprowadzenie do takiej rady przedstawicieli środowiska, w którym działa uczelnia, zwiąże bardziej z regionem, z otoczeniem, że być może poprawią się jakieś relacje między uczelnią a środowiskiem.
No to jest, ale no z drugiej strony to jest taka sprawa, że i tak środowisko ma obowiązek współpracować z uczelnią. Na przykład Uniwersytet Zielonogórski współpracuje i z miastem, i z województwem. No to jest po prostu jak najbardziej naturalne. Nie? No,
i
tak
oczywiste.
Niczym oczywiste. To jest, no nie jest potrzebne tam żadna dodatkowa...
No tak, jeśli regionowi zależy na tym, żeby kształcić tu ludzi w określonych kierunkach, no to też wspomaga finansowo. Wiecie,
uniwersytet to nie jest po prostu jakieś przedsiębiorstwo, które tam kształci coś. To jest kulturotwórcze. Nie? To jest to, co gdzieś jest uniwersytet, to już jest jakaś poziom tego miasta czy tego regionu. No jest wyższe. Nie? No to wiadomo, tam są więcej takich ludzi, które są wykształceni i odpowiednio wykształceni.
A wróćmy teraz jeszcze do tych kryteriów, do tej oceny dorobku naukowego w ramach uczelni, wewnątrz uczelni. Czy te nowe przepisy, nowa konstytucja dla spraw nauki jakoś wpływa na te wewnętrzne?
Będzie wpływać na pewno. To już, ale my nad tym dokładnie teraz pracujemy. To jest dokładnie. Jeszcze rozporządzenie ministra o ewaluacji dyscyplin jeszcze nie ma, nie jest podpisane. Jesteśmy w trakcie konsultacji społecznej. Dokładnie dlatego powstał ten problem z astronomią.
Ale to wszystko ma ruszyć od nowego roku akademickiego?
No tam jest kilka różnych etapów. Nie w pełni, to jest 21 rok, 1 stycznia 20, ale przed tym są takie tak zwane przepisy przejściowe, które też nie są do końca jasne. Nie? No jak, na przykład jeśli ocena, ewaluacja, to jest ocena naukowa, to jest raz na 4 lata. Teraz już 2 lata już było, minęło. I teraz co robić? Oceniać te 2 lata według nowych, to no jakby nie ma sensu, nie wolno w końcu. To się nie wiem dokładnie, jak to.
Ale czy to znaczy, że czeka nas, jeśli idzie o organizację nauki i jakby to powiedzieć, rozwój nauki, czeka nas rewolucja czy ewolucja?
Bardziej rewolucja.
Bardziej rewolucja.
Bardziej rewolucja. No, ja znam wiele różnych uczelni, nie w Polsce, no, na przykład w Stanach i w Europie i w Związku Radzieckim, w końcu też byłem i teraz byłem w tych państwach bywszego Związku Radzieckiego, też no, wiem jak jest, no, to mocno się różni z tego.
To rozwiązania polskie.
To rozwiązanie polskie, tak. To jest coś.
Czyli właściwie...
Faktycznie wydziały jako podstawowe są wszędzie. Wydział jest podstawową jednostką, ponieważ inaczej bardzo ciężko jest rządzić taką dużą...
Takim organizmem,
żeby tego nie było. Ale to jest mniejszy problem. Ja uważam, że w jakimś sensie wprowadzili jakieś zmiany, które... Ciężko powiedzieć, czy oni są dobre, czy złe.
Praktyka do tego pokaże.
Byłoby dla mnie, no, ale to znowu jest moja prywatna opinia, byłoby lepiej, żeby wprowadzić to na paru innych uczelni.
Taki pilotaż.
Pilotaż, po prostu nie dla wszystkich razem, a zrobić jakiś pilotaż na dwóch uczelniach na przykład i po prostu określić, co my oczekujemy. Jeśli ta nowa struktura spełnia tego, co my oczekujemy, to dobrze, to przeniesiemy to na wszystkich pozostałych. Jeśli nie, no to znaczy, że trzeba czekać, szukać czegoś nowego. I tak jest, zwykle to robią. Nie? No, to jest cała ta tradycja powstała taka, a nie inna, dokładnie dlatego, że wszyscy coś tam robili, szukali tam jakieś różne rzeczy, ale wszyscy przyszli do takiego modelu uczelni, którą mamy teraz.
Tak jest w nauce, tak jest w gospodarce, że nie wypuszcza się od razu całej serii nowego samochodu, tylko się go sprawdza.
Sprawdzasz, później robisz, zobaczysz. I co więcej, to, co było na początku, dość mocno różni się z tego, co jest teraz. Każdy wprowadził tam jakieś zmiany i teraz bardzo ciężko jest ogarnąć to wszystko razem. Jest takie rzeczy, które znalazłem, po prostu, że gdzieś jest zapisane jedno, a gdzieś w innym punkcie czy paragrafie jest w ogóle
jakieś sprzeczności.
I dlatego, że to zmienili, tam zostawili. No to jest trochę, tak problemy powstają. No. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
Mówił prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego do spraw nauki profesor Georgii Melikidze. Przypomnę, że Uniwersytet Zielonogórski jest laureatem Nagrody Elsevier Research Impact Leaders za rok 2017 w kategorii nauk przyrodniczych. Elsevier to firma zajmująca się analizą i udostępnianiem danych oraz informacji naukowej i jednocześnie jedną z największych światowych wydawnictw naukowych. Publikuje głównie książki i czasopisma z dziedziny nauk przyrodniczych, medycznych i ścisłych. Wydawnictwo Elsevier nagrodą Research Impact Leaders wyróżnia uczelnie, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki na świecie. Uniwersytet Zielonogórski ma najwyższe w Polsce cytowania w prestiżowych czasopismach naukowych w dyscyplinie nauki przyrodnicze, co wraz z dynamicznym wzrostem liczby autorów oraz liczby publikacji w tej kategorii dało mu przewagę nad konkurentami Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warszawskim. Nagroda dla Uniwersytetu Zielonogórskiego została przyznana za publikacje i cytowania z astronomii, fizyki i matematyki. W tych dyscyplinach uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego.
Eureka! Eureka! Czyli w stronę nauki. Ex libris.
Prawdziwym wydarzeniem jest publikacja Polski Ludowej Karola Modzelewskiego i Andrzeja Werblana. Już sam pomysł tej książki zasługuje na uznanie, zaś jego urzeczywistnienie niemal graniczy z cudem. Wielka w tym zapewne zasługa Roberta Walędziaka, który do rozmów doprowadził i je spisał. A jest to zapis rozmów Karola Modzelewskiego i Andrzeja Werblana o Polsce Ludowej, o najważniejszych postaciach i najważniejszych wydarzeniach tamtego okresu. Niemal przez cały okres PRL-u stali nie tylko po dwóch stronach barykady. Jeden, Werblan, jako dygnitarz, drugi, Modzelewski, jako buntownik. Ale byli w swoich środowiskach kluczowymi postaciami. Werblan w aparacie władzy przez prawie 20 lat odpowiadał za naukę i szkolnictwo wyższe. Pisał także najważniejsze przemówienia dla Gomułki i Gierka. Modzelewski to legenda opozycji, więzień polityczny, to on jest autorem nazwy Solidarność, a w roku 1968 wymyślił hasła, które skandowali studenci w obronie dziadów. Teraz Werblan i Modzelewski rozmawiają o polityce Stalina i Bieruta, o referendum z 1946, o październiku 1956, o marcu 68 i sierpniu 80, o Solidarności i Jaruzelskim, na koniec o Gorbaczowie, upadku imperium i okrągłym stole. I jest to rozmowa daleka od kurtuazji, pełno tu emocji i ostrych sądów. Oto przykład dotyczący genezy Solidarności, mówi Modzelewski. Największy wpływ na rok 1980 miała pielgrzymka, lecz nie papieża, tylko Edwarda Gierka do Stoczni Szczecińskiej w styczniu 1971 roku. Wtedy został ustalony pewien kanon. Na to odpowiada Werblan. Wyszyński był bardziej hamulcowy. Chciał gasić, obawiał się wybuchu buntu. Miał wyczucie układu geopolitycznego. Fascynujące to rozmowy. Wszystkim interesującym się najnowszą historią książkę szczerze polecam. Modzelewski, Werblan. Polska Ludowa. Wydawnictwo Iskry. I to wszystko w tym wydaniu magazynu Eureka. Jak dobrze pójdzie, spotkamy się za tydzień. Zapraszam. Konrad Stangrewicz.
Eureka, czyli w stronę nauki.